Czas na słowo, na zwiastowanie w moim cyklu, który powoli próbuję rozwijać i szukam Pana, Jego wskazówek. Nazwałem ten cykl Zaufaj Stwórcy. Poruszamy różne atrybuty Boga. Zastanawiamy się, jaki jest nasz Pan. Powiedziałem tydzień temu, że mamy jednego wspaniałego, kochanego Boga w niebie, który jest naszym Ojcem i który otoczył nas ojcowską miłością. Zawsze, kiedy o tym myślę, wracam pamięcią do mojego dzieciństwa, kiedy jako mały chłopiec, później młodzieniec, później dorastający młodzieniec, nigdy nie miałem okazji doświadczyć ojcowskiej miłości. Życie było, jakie było. Nie narzekam. Ani dziś nie mam jakiejś urazy czy żalu. Po prostu tak żyliśmy. Żyliśmy w nieświadomości, w grzechu, bez Boga. W domu rządził alkohol. Mój tato był, jaki był. Na szczęście na koniec życia coś sobie z Panem Bogiem porozmawiał i odszedł taki błogi spokój, w błogim spokoju, który nas wszystkich zaskoczył. Pokazał nam kolejny dowód Bóg swojej łaski, swojego miłosierdzia. Ale dopiero spotkanie z Bogiem sprawiło ze Stwórcą, tak go nazywam w tym cyklu, bo Bóg jest kreatywnym Bogiem. On bezustannie działa i tworzy coś dla nas, coś dobrego. I czyni coś dobrego. I wierzę, że poznając Go, odkrywamy także Jego wartości. Dzisiaj chciałbym mówić o pewnych postawach, które Bóg chce w nas wypracować. Ja jestem wdzięczny Bogu, że w tej ojcowskiej miłości On wziął moje życie w swoje ręce. I tak jak gospodyni, może to będzie taki obraz bardzo ciekawy, gniecie ciasto, tak? Przygotowuje, aby zrobić super smaczny wypiek. Tak on bierze i tak formuje to moje życie, tak kształtuje je na swój obraz, tak? Na swój obraz. Inaczej mówiąc, biblijnym językiem, jesteśmy jakby gliną w ręku garncarza, który formuje nas, który chce uczynić z nas jak najpiękniejsze naczynie, jak najwspanialsze naczynie. Dla siebie. Dla siebie. I dzisiaj chcę wskazać na taką szczególną postawę, która prezentuje, która komunikuje, że ja ufam mojemu Stwórcy. Że ja ufam mojemu Stwórcy. Powiem tak, nieprzypadkowo dotknę tej postawy i poruszę tą myśl. Dlatego, że sam bardzo, mogę to też powiedzieć w imieniu mojej żony, sami bardzo potrzebujemy, aby Bóg dał nam siłę, aby Duch Święty, którego kochamy i w którego wierzymy i który przychodzi do naszego życia każdego dnia ze świeżym, nowym pomazaniem, ten Duch Święty pomógł nam trwać w tej postawie. Ona jest bardzo ważna. Jeśli pragniemy poznać Boga, to musimy także poznać Jego sposoby działania. Wiele razy nasza wiara, Kościele, proszę, abyście mnie zrozumieli, bardzo łatwo jest powiedzieć, a ja się nie zgadzam. Bardzo łatwo jest powiedzieć. Chciałbym, abyście mnie zrozumieli, że wiele razy nasza wiara poddawana jest próbie. Jest to biblijna myśl, jest to biblijny przekaz, że wiele razy poddawani jesteśmy próbie. Wręcz czytamy w Biblii, też o tym powiem dzisiaj, że mamy się cieszyć, kiedy rozmaite doświadczenia i próby przechodzimy. Ja wiem, że my lubimy, ja też bardzo lubię cieszyć się z sukcesów, z pomyślności. Z tego, kiedy mam dobrze, kiedy czuję się fantastycznie, kiedy nie czuję się trochę skołowany rano, kiedy wstanę i nie wiem, jaki będzie ten dzień, bo jest tyle wyzwań. My nie lubimy takich momentów. Wolimy te piękne, takie słoneczne poranki, kiedy wstajemy i wiemy, że będzie super dzisiaj, że będzie dzisiaj fantastyczny dzień i będziemy się czuli dobrze, jesteśmy zdrowi, wszystko jest okej. Ale Kościele, bracia, kobiety Boże w Chrystusie, poddawani jesteśmy testom. Bóg próbuje naszą wiarę. Dlatego tą postawę nazywamy wytrwałością. Dziś chciałbym mówić o tym, jak Duch Święty pomaga nam trwać w wytrwałości. Jak Bóg, nasz Stwórca, któremu ufam, pragnie, abym ja przyjął postawę wytrwałości, abym wytrwał w próbie. Słowo wytrwałość możemy tłumaczyć inaczej wytrzymać, znosić, a także nie poddawać się. Wśród Hebrajczyków pozwolę sobie te fragmenty, które dziś zacytuję, przeczytać znów w dwóch tłumaczeniach, abyśmy mieli szerszy obraz, taką głębszą wizję tego, co mówi Biblia. A więc Nowe Przymierze i Słowo Życia. To są te tłumaczenia, którymi się będę posługiwał. A więc w Nowym Przymierzu list do Hebrajczyków 10:35-36 brzmi tak. Nie traćcie więc swojej odważnej ufności, która niesie z sobą wielką nagrodę. I teraz. Potrzeba wam czego? Czego, Kościele? A więc coś jest w temacie, tak? Coś w trawie piszczy. Potrzeba wam wytrwałości, abyście po wypełnieniu woli Boga dostąpili spełnienia obietnicy. Lubię ten werset, choć nie jest łatwy. Bo tutaj w tym wersecie mamy wskazówkę, że ja muszę coś siebie dać i muszę coś uczynić ze swoim życiem, aby wytrwać. I wytrwałość, o której my mówimy, nie nabywa się w jakimś miejscu ćwiczeń swoich mięśni. Nie nabywa się na żadnej uczelni, ani nie nabywa się na żadnej hali sportowej. Wytrwałość, o której będę mówił, nabywa się w obecności Boga. Nabywa się wtedy, gdy pozwalamy Duchowi Świętemu, aby przychodził do naszego życia i aby wzmacniał nasze duchowe mięśnie. Aby wzmacniał nasze duchowe życie. Słowo życia brzmi tak. Nie porzucajcie więc waszego zaufania, bo zostanie ono nagrodzone. Wytrwale wykonujcie wolę Boga, abyście otrzymali to, co obiecał. Wiecie, ten fragment jest wyjęty z kontekstu. Ja nie czytam całego rozdziału. Ja przeczytałem wam dwa wersety z 10 rozdziału listu do Hebrajczyków. Nie wiem, jak wy studiujecie Boże Słowo, czy wyłapujecie sobie wersety, które łechcą wasze serduszka, czy czytacie konteksty Bożego Słowa, co Bóg chce tak naprawdę, co Stwórca chce tak naprawdę nam powiedzieć. I kiedy czytamy ten fragment z listu do Hebrajczyków z 10 rozdziału, 35 i 36 werset, jest on w pewnym kontekście. Bo tam jest bardzo ciekawy fragment, on przywołuje nas do gorliwości, jaką mieliśmy, gdy oddaliśmy życie Jezusowi. A więc te wersety są jakby kontynuacją pewnej myśli, którą autor listu do Hebrajczyków przywołuje i mówi, jakby odwołuje się do naszych początków, do naszego dnia zbawienia, kiedy mieliśmy spotkanie z Jezusem, kiedy nagle zapłonęła w nas taka niesamowita dla Niego miłość i nie było dla Niego rzeczy niemożliwych. Dla nas nie było, dla takiego człowieka nie było rzeczy niemożliwych. On wskazuje, abyśmy kontynuowali tak, jak rozpoczęliśmy. Abyśmy z biegiem czasu nie zaniechali naszej wytrwałości. Nasze życie duchowe powinno mieć progres, rozwój, nie regres. Niestety życie pisze inny scenariusz. Cofanie się wstecz jest wielkim błędem. Pan Jezus mówił w swoim przesłaniu: nie odwracajcie się wstecz, gdy przyłożyliście ręce do tego pługa. W tym fragmencie autor listu do Hebrajczyków mówi, że dusza Pana nie będzie miała upodobania w tych, którzy się cofają, a nie prą do przodu w wierze. I ten fragment brzmi tak, jeśli go mamy, on brzmi tak. Przypomnijcie sobie wcześniejsze czasy. Czasami warto wrócić do przeszłości. Czasami warto zamknąć przeszłość. Ale czasami warto sobie przypomnieć. Przypomnijcie sobie wcześniejsze czasy, po tym jak poznaliście Pana. Musieliście zmagać się z wieloma trudnościami. Byliście publicznie wyśmiewani, prześladowani i doświadczaliście tych samych cierpień, co inni wierzący. I pomimo utraty całego majątku, byliście pełni radości. Wiedzieliście bowiem, że w niebie macie o wiele wspanialszy i trwalszy skarb. Ciekawe. No, większość z tych rzeczy doświadczaliśmy. Może nie doświadczaliśmy tego, że utraciliśmy cały majątek. Ale w Indiach, gdy się nawraca ktoś, to jest pozbawiony wszystkiego. Traci wszystko. Są wypędzani ze swoich osad. Sam byłem tego świadkiem i spotkałem takich ludzi, którzy powiedzieli, musieliśmy się w ogóle przenieść w inne miejsce i zacząć żyć zupełnie gdzieś indziej, bo oddaliśmy życie Jezusowi i straciliśmy wszystko. Rodzina nas po prostu wydziedziczyła, wypędziła, wygnała. Wygnała nas z naszej wsi, w której się urodziliśmy, bo oddaliśmy życie Jezusowi. Bo może dla nas to nie dociera, bo to jest jakaś abstrakcja, bo żyjemy sobie w naszym zoomie komfortu i tak nasze chrześcijaństwo spostrzegamy, jak to sobie my tu czujemy. Ale my musimy popatrzeć szerzej, jak wygląda Boże Królestwo. Jak wygląda Boże Królestwo? 19 będzie gość, który opowie nam, co dzieje się w krajach prześladowanych. Z Open Doors Ministry będziecie mogli posłuchać. Za tydzień o tym powiemy. Co przeżywają ci, którzy oddają życie Jezusowi Chrystusowi. Jak wiele tracą, jaką cenę płacą za to, że oddali życie Jezusowi Chrystusowi. Ale to poprzednie, ja przeżyłem przynajmniej. Publiczne wyśmiewanie, prześladowanie i te same doświadczenia czy trudności, które mieli inni. Ja tego doświadczyłem. Ale gorliwość była wielka. Nikt nie był w stanie zgasić tej miłości do Jezusa Chrystusa i do zaufania Jemu. Koledzy, którzy się wyśmiewali, w pracy, którzy dokuczali i robili różne psikusy, nie byli w stanie zgasić tej ufności i wiary i wytrwałości, że Pan jest na tronie mojego życia, że Bóg jest moim Panem. Chciałbym, abyśmy dzisiaj zmierzyli poziom naszej wytrwałości. To, że Bóg zawsze oczekuje na postawę wytrwałości, jest oczywistą biblijną prawdą. Oczekując na Pana, na Jego odpowiedź, na nasze modlitwy, na pomoc, której tak bardzo potrzebujemy, ćwiczymy naszą cierpliwość i zaufanie, a także pokorę. Pokorę przed Nim. A przede wszystkim wiarę. Wiarę. Nie w oglądaniu chodzimy, ale we wierze i zaufaniu. Wiecie, wierzyć i być radosnym człowiekiem, nie oglądając jeszcze tego, co ma przyjść, to jest wyższa szkoła jazdy. Kiedy widzę, kiedy mam, kiedy dotykam, kiedy czuję, kiedy stało się i wtedy pełen jestem radości, entuzjazmu i euforii, to nie jest taka trudna sprawa. Cieszyć się nawet z dobrych rzeczy w świecie potrafią bez Jezusa. Dla nas świadectwem naszego zaufania jest nasza postawa wytrwałości. Kiedy jeszcze nie widzimy, kiedy jeszcze nie dotykamy, kiedy jeszcze nie ma tego, o co się modlimy, kiedy jeszcze nie widzimy uzdrowienia, ale jesteśmy wdzięczni Bogu, że jest naszym lekarzem i uzdrawia nasze chore ciała, choć ciągle bolejemy i choć ciągle jesteśmy jeszcze chorzy, ale my wierzymy, że Pan, mój lekarz, jest moim Panem i żyje w moim sercu. Jestem wytrwały i wdzięczny Bogu za to, co mam, mimo że nie mam jeszcze zdrowia i nie mam jeszcze uzdrowienia. Nie lubimy cierpienia. Ból i trudności. Nie chcemy tego mieć. Oczywiście to jest nasza ludzka reakcja. Zrozumiała reakcja. To jest coś wbrew naszej naturze. Nie lubimy, gdy coś boli. Nieprawdaż? Ilu z was lubi, gdy coś go boli? Boli cię ząb i mówisz, ale fajnie, super. Ja sobie zrobię kawę, zjem ciasto. Jak jestem wdzięczny, że mnie boli ząb. Nie lubimy tego. Jakiekolwiek doświadczenie wbrew naszej naturze sprawia w nas niechęć. Burzymy się, buntujemy się. I chcielibyśmy mieć Boga, który wszystkie te rzeczy wyeliminował. Chcemy stworzyć sobie Boga, który wyeliminował wszystkie te rzeczy i stworzył nas doskonałymi. Nic nas nie boli, nie mamy żadnych trudności, nie przechodzimy przez cierpienia, nie mamy żadnych doświadczeń. Mam Boga, który wyeliminował to z mojego życia. A więc jesteś doskonałą istotą. Do rany przyłóż. Jesteś chodzącym płomieniem Boży, który gdzie się dotknie, to wszystko zmienia. Chciałbym spotkać takich ludzi. Jeszcze nie spotkałem. A trochę zjechałem świata. Mieć życie pozbawione tych wszystkich nieprzyjemnych uczuć i doznań. Wiecie? Oczywiście, że tak. W niebie. W niebie, Kościele, tam już nic nie będzie. Wiecie, że tam już nie będzie żadnej konferencji uzdrowienia? Nie będzie żadnych modlitw o uwolnienie? Nie będzie potrzeba żadnej służby duszpasterskiej w niebie? Bo tam już tego nie będzie. Tam już nie będzie łez, tam już nie będzie smutku, tam już nie będzie bólu. Nie będzie zmagań ani trudności. Ktoś kiedyś mi powiedział, jestem w Chrystusie, a więc jestem nietykalny. To chłopie, czemu nosisz okulary? Wywal je. Masz zdrowy wzrok. No, jeszcze nie, ale może kiedyś. No to nie mów, że jesteś nietykalny. Jesteś tykalny. Tyknęło cię. Gdybym zapytał, ilu z nas jest w 100% zdrowych dzisiaj na tej sali? W 100% masz wszystkie organy, wszystkie części ciała zdrowe. Wstań i podnieś rękę, jestem w 100% zdrowy. Oddałbym Bogu chwałę, bo tak może być. Ale jestem ciekawy, ile by takich osób było. I teraz potrzeba nam wytrwałości. Potrzeba nam ufności Bogu, że przyjdzie pomoc w stosownej chwili. Ale nie możemy Panu Bogu wykręcić ręki i powiedzieć, teraz może. Już, natychmiast. Niektórzy chrześcijanie tak robią. Tak nauczają, że Panu Bogu można wykręcać rękę i On zaraz nam da... Bo został przymuszony przez nas. Słuchajcie, Bóg jest zbyt suwerenny, zbyt wielki, żeby myśleć takimi kategoriami. Trochę pokory. Trochę uniżenia. Drugi list do Koryntian, 4 rozdział. 16 werset. Dlatego nie zniechęcamy się przeciwnościami. Czyli są. O. I chociaż nasze ciało słabnie i niszczeje, to nasz duch jest coraz silniejszy. Chciałbym widzieć chrześcijan, którzy są silni w duchu Pana. Którzy są gotowi ufać Mu bez względu na to, co czują i co przeżywają w swoim życiu. To nasz duch jest coraz silniejszy. Nasze kłopoty są bowiem niczym w porównaniu z wieczną chwałą, jaka nas czeka. I dalej. To, co widzialne, przemija. A co niewidzialne, trwa wiecznie. Nie poświęcajcie więc uwagi tylko sprawom świata. To nie znaczy, że nie mamy poświęcać uwagi. Biblia mówi, nie poświęcajcie więc uwagi tylko sprawom świata, który widzimy. ale skupiajmy się na tym, czego nie widać. Co to znaczy? Tego, czego jeszcze nie ma. Tak? I tutaj praktykujemy naszą wiarę i wytrwałość. Poprzez naszą postawę zaufania Bogu. Że On jest mimo wszystko godzien chwały. Że mimo wszystko mogę się radować w Panu. Że mimo wszystko mogę czuć się bezpiecznie w moim Bogu. Bo kiedy Duch Święty przychodzi do naszego życia, to jedną z rzeczy, którą robi, to wyostrzy nasze spostrzeganie Bożej obecności w naszym życiu. Że bez względu na to, jaką łodzią płynę, jak wielki jest sztorm wokoło, to mój Bóg jest ze mną i ja się nie zachwieję. Bo jestem wytrwały. Zaufałem mojemu Panu. I Duch Święty mi w tym pomaga. W liście do Filipian w 2 rozdziale apostoł Paweł przywołuje swojego przyjaciela, Apofrodyta. To był przyjaciel apostoła Pawła. Razem służyli. I tak pisze w 25 wierszu. Na razie uznałem za konieczne odesłać do was Apofrodyta, którego wysłaliście do mnie jako pomocnika. Mówi tak o nim. Cenię go jako przyjaciela, współpracownika i towarzysza broni w tej duchowej walce. A więc był to wierny Boży sługa. Widziałem jednak, jak bardzo za wami tęsknił i niepokoił się, wiedząc, że martwicie się jego chorobą. A więc o czym czytamy? Apofrodyta był chory. Epofrodyta był chory. Zachorował. Śmiertelnie. Epafrodyta był chory. Tak? Cierpiał. Wiedząc, że martwicie się jego chorobą. Nie wiem, jak długo to trwało. Na pewno nie jeden dzień, bo może nawet wiadomość do nich nie dotarła. Wtedy nie było SMS-ów, nie było internetu. Wtedy nie było szybkich przekazów informacji, jak to ma miejsce dzisiaj. A więc prawdopodobnie, nim ktoś dowiózł czy doniósł tą wiadomość, trochę to trwało. I ten wspaniały człowiek, przyjaciel apostoła Pawła, towarzysz broni w jego duchowej walce, był bliski śmierci. A więc musiało być z nim bardzo źle. I tutaj widzimy, jak zdaje egzamin wytrwałość. Zaufanie do Stwórcy. Poczytamy dalej, ale Bóg zlitował się nad nim. Zresztą nie tylko nad nim, ale i nade mną, abym w tej trudnej sytuacji nie przeżywał dodatkowego smutku. Czyli apostoł Paweł przeżywał wiele razy smutek. Wiele razy przeżywał sytuacje, które się działy. To nie było łatwe życie. Zresztą, gdy czytamy jego biografię, to widzimy, przez jakie doświadczenia i trudności przechodził. Jak wiele razy był pozbawiony wszystkiego. Jak wiele razy zmagał się z ogromnymi prześladowaniami. Jak wiele razy był pozostawiony, nawet wyrzucony do morza i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym, abyśmy w kontekście wytrwałości dobrze zrozumieli także apostoła Piotra, który wprowadza nas w klimat trwania w wytrwałości. Używa do tego pięknego przykładu i pragnie, abyśmy odkryli i zrozumieli, że przechodzenie przez taki czas, którego nie lubimy, który jest przykry, który nie jest łatwy. Apostoł Piotr mówi, że on nas kształtuje, oczyszcza i formuje. Ciekawe. Po co? Abyśmy byli jeszcze lepsi i cenniejsi. Jesteśmy w Bożych oczach cenni. Amen? Ja tak się czuję każdego dnia. Wstaję rano i wiem, że jestem cenny w oczach mojego kochanego taty w niebie. Że on się o mnie troszczy, że jestem jego ukochanym dzieckiem, że okazał mi wielką miłość, że przytula mnie każdego dnia do siebie. ale też wiem, że mój tato chciałby, abym jeszcze doznawał głębszych przemian i był jego lepszym, cenniejszym dzieckiem. To nie o to chodzi, że on mnie będzie kochał bardziej. Nie, on mnie będzie kochał tak samo. To dla mojego dobra. To dla mojego świadectwa. To dla mojego przekazu. To dla mojej historii życia. To dla mnie. On to chce uczynić dla mnie, nie dla siebie. On nie zmieni swojej miłości do mnie. On mnie kocha tak samo, jak kochał mnie wtedy, kiedy jeszcze byłem grzesznikiem. To jest inny poziom miłości. To jest zupełnie inne komunikowanie miłości. Bóg nas kocha w sposób, w jaki sobie nie możemy wyobrazić. On nas kocha. Ale w tej miłości także On dba o nas. Zbawił nas z łaski. Jesteśmy Jego radością. Jesteśmy cenni i ważni. Znalazł nas. I chce, abyśmy coraz bardziej upodabniali się do Jego Syna. Abyśmy byli bardziej podobni Jezusowi. I tutaj Piotr rzuca nam zachętę. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, nowe przymierze. Cieszcie się Nim. Takie słowa. To nic, że teraz, gdy trzeba, bywacie po troszce zasmuceni różnorodnymi próbami. Cieszcie się waszym życiem. Cieszcie się tym, co przeżywacie. Co doświadczacie. To jest zupełnie inna postawa, zupełnie inna reakcja. Spotkają was one po to, aby wasza szczera wiara, cenniejsza niż zniszczalne przecież złoto, ogniem uszlachetnione, mogła tym bardziej wywyższać, zaznaczać chwałę i uwypuklać cześć Jezusa Chrystusa, kiedy się objawi. Pięknie to brzmi. Aby wasza wiara, jeszcze cenniejsza, uszlachetniona, mogła jeszcze bardziej wywyższać i zaznaczać chwałę i cześć Jezusa Chrystusa. Jego kochacie, choć nie mieliście sposobności Go zobaczyć. W Niego wierzycie, choć pozostaje dla was niewidzialny i przepełnia was radość niewysłowiona, pełna chwały. Was, otrzymujących to, co jest skutkiem waszej wiary, zbawienie dusz. Wiecie, mądry jest nie ten, który martwi się z powodu niedostatku, lecz ten, który cieszy się z tego, co ma. Amen? To taka myśl podczytana, ale bardzo mi się spodobała. Nowe życie oddaje ten tekst tak. Cieszcie się więc, mimo że teraz różne chwilowe trudności sprawiają wam smutek. Macie takie momenty smutku? Dzięki nim jednak wasza wiara oczyszcza się. O! I staje się cenniejsza od nietrwałego złota, które również oczyszcza się w ogniu. Gdy więc Jezus Chrystus powtórnie się objawi, wasza wiara zostanie doceniona i otoczona chwałą. Wiem, że chociaż nie widzieliście Pana, to bardzo Go kochacie. Jest tak w naszym życiu? Chociaż Go nie widzieliśmy, to bardzo Go kochamy. Teraz nadal Go nie widzicie, ale wierzycie Mu i doznajecie niezmiernej, cudownej radości z powodu waszego zbawienia. Ono jest celem waszej wiary. Wiecie, umieć codziennie cieszyć się z powodu mojego zbawienia. Cieszyć się z tego, że jestem zbawiony, moje grzechy są wybaczone, mam czystą kartę. Jezus umarł na krzyżu i wykupił mnie z grzechu. Przebaczył wszystkie moje winy. Zapisał moje imię w księdze życia. Dał mi życie wieczne. To jest powód, który powinien sprawiać nam każdego dnia wielką radość. Cieszyć się ze zbawienia, które mam w Jezusie Chrystusie. Oczywiście Bóg udziela nam wielu błogosławieństw. Ale nasza radość musi wypływać z tego, że mam zbawienie i życie wieczne. Bo kiedy przyjdą te trudne momenty w moim życiu, te momenty prób, to tak i tak dalej będę się radował ze zbawienia, które mam w Jezusie Chrystusie. Dalej będę się cieszył z tego, że Bóg obdarzył mnie taką wielką przychylnością i tak bardzo mnie ukochał, że oczyścił moje życie z grzechów i dał mi żywot wieczny. To jest nasza największa radość, Kościele. Umieramy dzisiaj, idziemy do nieba. Mamy życie wieczne. Nie idziemy na żadne wieczne potępienie. Nie musimy być skazani na sąd i karę. Jesteśmy uwolnieni od tego. Mamy życie wieczne w Jezusie Chrystusie. On przebaczył nasze grzechy. To jest, Kościele, powód do wielkiej radości. Każdego dnia, nie tylko w niedzielę rano, gdy przychodzimy. Ja wiem, że nam to powszechnieje. Że zaczynają nas kręcić rzeczy, te, które się dzieją obecnie. Gdy zobaczymy jakiś cud, albo cudzik, albo cud wielki. Ale tą radość mamy ze zbawienia, którą mamy w Jezusie Chrystusie. To jest nasza podstawowa radość. I ona prowadzi nas do miejsca, że polegam, że wiem, że mój Stwórca, mój Bóg jest cały czas ze mną. W czasie mojej próby, która minie. Która minie. Wiecie, dla niektórych odejście jest uwolnieniem. I my musimy się z tym zgodzić. Taki Bóg ma plan. Bo odejście wcale nie jest dramatem dla tych, którzy są zbawieni. Odejście jest wejściem w o wiele lepszą sferę życia. Wejście jest w nowe życie, miejsce odpocznienia i życia wiecznego. Kiedy tak pompujemy ludzi, że to tu na ziemi mogą żyć pięknie i cudownie, długo i zdrowo, to przestajemy mówić o niebie, przestajemy mówić o tym, co jest dla nas tam, lepszego, przygotowane przez Pana, o czym mówi Biblia w tak wielu, 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 wielu miejscach. Dla nas, ludzi zbawionych. Dla innych? Tak, dla przyjaciela apostoła Pawła, choćby bliski śmierci, Bożym uwolnieniem było jego uzdrowienie. I Bóg zlitował się nad nim. I uzdrowił go. I rozweselił serce Pawła, jego przyjaciół. A więc myślę, że Paweł nie miałby problemu, gdyby nawet Pan go zabrał. Bo on sam mówi, że chciałbym wyrwać się z ciała i być już u Pana. To była jego nauka, to on nauczał, to on głosił, że ten ziemski namiot się kiedyś rozpadnie. Ale mamy dom w niebie, mamy budowlę u Ojca. I moim zadaniem jest wytrwać do końca, polegać na Bogu, że On jest ze mną w każdym momencie mojego życia. Że kiedy przechodzę przez doświadczenie choroby, mój Pan jest ze mną. I On ma mnie moc uzdrowić. Kiedy dotyka mnie trudna sytuacja finansowa, zaczynam polegać na moim Bogu, nie kombinuję. Ale wierzę mojemu Bogu, ufam Mu, że pomoc nadejdzie, że On się zatroszczy, że On rozwiąże tę sytuację. Wytrwam w próbie do końca, aby moja wiara była jeszcze bardziej szlachetna, jeszcze bardziej mocna. O tym mówił apostoł Piotr. Bo Bóg jest w stanie uczynić wszystko. I ma prawo uczynić, co chce. I my musimy Mu dać to prawo. I musimy powiedzieć, Boże, jesteś kochanym tatusiem, ale Ty jesteś szefem. Ty decydujesz. Ja się Tobie poddaję. Bo nie ma znaczenia, jak wielkie są nasze kłopoty czy zmartwienia. Nieważne, jak ciemna jest dolina, przez którą przechodzimy. Nasz Bóg jest większy. I w wytrwałości ja to widzę. Duch Święty mi to objawia. Kiedy trwam wytrwale przy Panu, w moich momentach wyzwań i trudności życiowych. Widzę, jak Bóg jest wielki, jak Bóg jest potężny. To, na czym się koncentrujesz, staje się coraz większe w Twojej wyobraźni. Stale niepokoisz się z powodu trudności? Właśnie dlatego wydaje się, że ci się mnożą. Że jest coraz więcej. Że jest coraz gorzej. Dlatego w czasie trudnym koncentruję się na moim Bogu. Koncentruję się na moim Zbawcy. Jego moc jest wystarczająca, aby w trudnych sytuacjach mojego życia dać mi siłę i przeprowadzić mnie przez nie. Abym na końcu tej drogi oglądał Boże zwycięstwo. Oglądał Boże wybawienie. Oglądał Bożą chwałę. Dla Boga nie ma spraw ani zbyt błahych, ani zbyt trudnych. On jest i widzi. Widzi, jak idziesz, wie, o czym myślisz, wie, o czym mówisz, wie, jak się modlisz. On wszystko wie. On wszystko widzi. I on widzi także, jak sobie radzisz z jego pomocą. Jak Duch Święty ci pomaga. Jak korzystać z tych wszystkich zasobów, które Bóg nam dał, byśmy wytrwali aż do końca. Byśmy przeszli tą drogę zwycięsko. Pamiętaj, i mówię to także do siebie, pamiętaj, Leszek, że bez względu na jakie kłopoty napotykam w moim życiu i przeciwności, mój Bóg, któremu służę, jest w stanie je usunąć. Jest w stanie zwyciężyć. I z tym was chcę zostawić. Przed tym tygodniem, w którym będziemy wspominać zwycięstwo naszego Pana Jezusa Chrystusa. I wierzę, że Bóg dziś patrzy na Kościół i szuka ludzi, którzy są sprawni w wytrwałości. Którzy powiedzieli: Panie, bez względu na to, przez jaki ogień i dolinę pójdę, będę ci wierny i będę ci służył i będę cię chwalił i będę się radował z mojego zbawienia. Bo to, co to mi dałeś, przewyższa wszystkie rzeczy, które mogę tutaj na ziemi zdobyć. To, co mi dałeś, Panie, moje zbawienie, moje życie, moje przebaczenie grzechów, to, co mam dzisiaj, jestem wolnym człowiekiem, jestem szczęśliwym człowiekiem, jestem radosny w moim sercu, bo Twoja obecność wypełnia moje życie. Jest ponad wszystko. Chciejmy powstać do modlitwy na koniec. Tobie, Panie, dziękuję. Dziękuję Ci za Twoje słowo, które czytamy. Panie, dziękuję Ci za poznawanie Ciebie. Dziękuję Ci, że możemy widzieć Ciebie, jakim jesteś, kochany Ojcze w niebie. Że możemy rozumieć też drogę, którą musimy przejść. I dziękujemy Ci, Panie, że tutaj na ziemi, gdy zmagamy się, gdy pokonujemy różne trudności, zawsze przyświeca nam ta obietnica, że będziemy mieli zwycięstwo. Dlatego, Panie, wytrwałości nam potrzeba, tak jak czytaliśmy na początku, abyśmy ufając Twoim obietnicom i wypełniając Twoją wolę, oglądali wypełnienie się tego, co obiecałeś. Panie, dziękujemy Ci, że w tej wytrwałości nie zostajemy bez nagrody. Że gdy jesteśmy wytrwali i gdy ufamy Tobie całym naszym sercem, to uwieńczeniem naszym będzie błogosławieństwo i otrzymanie tego, o co prosimy. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, że w tym momentach, gdy przechodzimy przez te trudne etapy naszego życia, Ty chcesz, abyśmy byli wyćwiczeni wytrwałości. A jeśli, Panie, Ty pozwalasz, aby nasza wiara była przepalana, była przepławiana, była testowana, to, Panie, jesteśmy gotowi. Jesteśmy gotowi przyjąć wyzwanie. I wiemy, kto jest naszym fundamentem. Wiemy, kto jest naszym Panem. Wiemy, kto nas prowadzi. Wiemy, kto jest obecny w naszym życiu. I możemy zdać każdy test. I możemy przejść przez każdy egzamin zwycięsko w Jezusie Chrystusie. Aby nasza wiara była mocniejsza. Aby następnego dnia nasza wiara była jeszcze większa i silniejsza w oczekiwaniu na to, co Ty możesz uczynić. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że nas kształtujesz. Dziękujemy Ci, że nas prowadzisz. Dziękujemy Ci, że nas wychowujesz. Dziękujemy Ci, że nas uczysz. I że chcesz, abyśmy doznawali duchowych przemian. Byśmy byli bardziej podobni do Jezusa. Panie, dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci za zwycięstwo, które w Tobie mamy. Dziękujemy Ci za obietnice, które dałeś. Dziękujemy Ci za uzdrowienia, których już mogliśmy doświadczyć. Chwała Ci, Jezus. Dziękujemy Ci za uwolnienia Twojej przychylności nad wieloma, którzy potrzebowali błogosławieństwa w swoich potrzebach doczesnych. I Ty przyszedłeś, Panie, i pobłogosławiłeś nam. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci, że było wiele rozwiązanych trudnych sytuacji. Dziękujemy Ci, Panie. Ale nie pozwolimy, aby kłopoty, zmartwienia czy doliny doświadczeń, przez które idziemy, zdominowały nasz sposób koncentracji. Nasza uwaga jest skupiona na Tobie. Ty jesteś naszym Panem. Ty jesteś naszym Panem. Duchu Święty, pomóż nam skupiać uwagę na Jezusie w tym biegu życia, abyśmy patrzyli na Sprawcę i Dokończyciela naszej wiary. W imieniu Twoim, Panie, niech to się stanie. Błogosławimy ten tydzień, który jest przed nami. Błogosławimy nasze piątkowe spotkanie. Błogosławimy nasze domy i rodziny. Błogosławimy, Panie, siebie nawzajem. Imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Imieniem Jezus, w którym mamy wszystko. Tobie niech będzie chwała. Amen. Amen. Niech błogosławi Pan was, Kościele, wasze życie, wasze rodziny, wasze domy. Niech będzie z wami Pan na co dzień. Niech Bóg was prowadzi i da wam zwycięstwo. Amen.